Morse po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janek Białostocki.
I Anna Łaszcz.
I dzisiaj będzie zielono i historycznie, ale to nie będą ulubione parki narodowe Joanny Łaszcz.
Ale to też będzie park. Mam nadzieję, że wszyscy kojarzą Madagaskar i lwa wspaniałego Aleksa, całą jego bandę przyjaciół, ponieważ akcja Madagaskaru na samym początku dzieje się w Central Parku.
To nie było takie zoo konkretne, jak to jest nazywane w tym filmie, tylko to było Wildlife Conservation Center. I właśnie tam odtworzono na terenie tego 340-hektarowego terenu zielonego, czyli Central Parku, odtworzono warunki panujące w trzech strefach klimatycznych, tak specjalnie, żeby 130 różnych gatunków zwierząt mogło tam zamieszkać. Ale to tak już filmowo, przez to, że nawiązałaś do filmu, już mnie naprowadziłaś do tego, żeby zacząć gadać o zwierzątkach, a później o wadach i tak dalej.
To znaczy, że to jest wszystko moja wina?
Tak, to jest twoja wina, że będziemy zaraz o robalach rozmawiać. Ale to zanim może robale, to może trochę o Central Parku opowiemy. To nie było tak łatwo, że Rada Miasta stwierdziła w pewnym momencie: o, hello, ludzie, tutaj budynki już są za drogie i nikt tam nie będzie chciał kupić tej ziemi, więc sprawmy, żeby ten teren należał do stanu, do miasta Nowy Jork, niech burmistrz się tym zajmuje i posadźmy tam drzewa. No, bardzo fajnie. Z tym, że tam było same bagna i woda i ciężko było tam cokolwiek zrobić.
Tam było wielkie nic?
Totalne nic i z niczego zrobili coś. I właśnie tym czynnikiem, które zbudowało coś, były chociażby 3 miliony metrów sześciennych ziemi.
Taki prawdziwy amerykański sen, który się spełnił.
Keynesistowski, można by powiedzieć.
Został założony Central Park w 1858 roku. Dzisiaj, kiedy patrzymy sobie właśnie na to, w jaki sposób została zagospodarowana ta przestrzeń, to po prostu aż dziw bierze, że kiedyś tam naprawdę nie było nic i ogólnie zrzeszali się tam ludzie, przybyli do Nowego Jorku imigranci, biedni imigranci, tacy dzisiaj... Nie chcę powiedzieć żuli, ale tak coś koło tego zaraz. No ale tak prawda, że jest.
Do Syryjczyków to przerównaj w Niemczech,
nie,
do Monachium.
Nie, nie, chodzi o to,
tak
że po prostu...
Tak jak dzisiaj dworzec w Monachium, tak samo wczoraj park, Central Park w Nowym Jorku.
No ale ogólnie tam była taka biedota, prawda? Była. W związku z czym to było bardzo zaniedbane i... To, że dzisiaj po prostu jest zupełnie co innego, to naprawdę godne podziwu. A co tam jest konkretnie? Możemy znaleźć malownicze pagórki, jeziora, las, skałki.
Nie no, błagam ciebie.
Drzewa, krzewy.
Malownicze pagórki? Serio?
Co
to
ci się...
chwilę. No bo to trzeba w takim razie, musisz się zderzyć z rzeczywistością, bo tak jak ja rozumiem, że tak można przeczytać, ale...
Tak właśnie przeczytałam.
Ale tak właśnie przeczytałaś i w moim mniemaniu przeczytałaś bardzo źle.
To znaczy, że tam nie ma malowniczych
pagórków? Niby ten, no, bo...
no to co, jest niepodobne...
Nie ma nic wspólnego z malowniczością, moim zdaniem, ponieważ niby to ten park został zbudowany z angielskim zamysłem zagospodarowania tego parku, ale jest tak naprawdę bardzo amerykański. I tam nie ma dróżek, ścieżek, takich, oczywiście są jakieś tam na poboczach, gdzie nikt nie chodzi, ale to trzeba je jeszcze umieć znaleźć. Ale poza tym to są takie zaamerykanizowane ludziostrady. I myślałem bardzo długo, jak to nazwać przez audycję. Ale to jest ludziostrada i rowerostrada turystów latających w tą i w tą, w tą i w tą, w tą i w tą. Normalnie w górę i w dół Monciaka.
Człowieki.
Mniej więcej w Sopocie.
I znowu wracamy
człowieki,
do...
No.
Zwracamy do Madagaskaru.
Człowieki chodzą w te i we w te, non-stop, turyści zewsząd. Dlatego pobudowali takie ludziostrady. I taka ludziostrada pewnie, nie wiem, ma 30 metrów szerokości. I wtedy ludzie sobie pyk, 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 pyk w jedną i w drugą stronę. I takiej samej szerokości, albo nawet szersze czasami, są rowerostrady też bazujące na człowiekach i wtedy człowieki sobie na rowerach jeżdżą w te, bo to Central Park, to przecież trzeba się przejechać. No. wzdłuż i wszerz ludzie autostradą się przejadą i myślą, że byli w parku. O, o, niesamowity ten park, o, o, zobacz ile trawy w Nowym Jorku, ho, ho. No i później są zadowoleni. A w Nowym Jorku, a konkretnie w tym Central Parku, nie chodzi o to, żeby pooglądać sobie drzewa, tylko żeby pooglądać sobie konkretnie rzeczy, które mają historyczny wymiar na terenie tego parku. I takim właśnie jednym z historycznych wymiarów, pomijając takie rzeczy, czyli tam na przykład pomnik Hansa Christiana Andersena, gdzie latem dzieci mogą usłyszeć bajki czytane jest właśnie pomnik, specjalnie dla nich.
Jest też pomnik Władysława Jagiełły.
Władysława Jagiełły oczywiście także jest pomnik. Ja uważam, że są trzy takie główne ośrodki tego Central Parku, coś co trzeba zobaczyć. Pierwszym z nich jest chociażby Strawberry Fields, taki zaciszny zakątek, który stworzyła Yoko Ono, artystka, bardzo artystyczna ta artystka moim zdaniem, i stworzyła taki duży, wielki, talerz z napisem Imagine ku pamięci Johna Lennona, który właśnie mieszkał niedaleko w apartamentowcu Dakota. I to jest tak w sumie na poboczu miejsce ikona, ale takiej, można by powiedzieć, trochę sztuki. Nie wiem, czy jest sztuczna sztuka. Jest sztuczna sztuka?
Może być sztuka nowoczesna na przykład.
Ale nie, no bo nowoczesna, to ja mniej więcej wiem, co to jest nowoczesna. Ale mi
bo
się
ja się zastanawiam, w jakim kontekście wydaje, chcesz użyć tego słowa sztuczna.
No właśnie, ale teraz mi się wydaje, czy może takie wywyższanie na siłę czyjejś śmierci na piedestał jest odpowiednie dla wykorzystania w sztuce?
To jest trudne pytanie. Ale na przykład...
No i dla mnie to jest na przykład sztuczna sztuka, że to naprawdę to nie było jakaś ogromna tragedia. Oczywiście śmierć jest tragiczna, ale...
No to jest ikona, Lennon jest ikoną, tak?
Ale sztuce, śmierć już dawno się... Śmierć ciągle jest, będzie, było, to nie jest nic nowego. I ludzie się tak tym zachwycają, z drugiej strony to jest w każdym przewodniku po Stanach koniecznie to Strawberry Fields, bo tam Yoko Ono, jeszcze coś tam. Także nie wiem, czy to ma wymiar artystyczny i czy ludzie to odwiedzają dla sztuki, ale jest to na pewno pewne niesamowicie ważne miejsce w kulturze masowej. O.
Ale oprócz tego... Mamy wielką łąkę, mamy rezerwuar o powierzchni 43 hektarów i mamy też owczą łąkę, dlatego że w 1834 roku projektanci tego parku zalecili wypasać tam owce. I na noc zwierzęta wracały do najbardziej luksusowej owczarni świata. Te owce chodziły sobie do tych owczarni i gryzły trawę w Nowym Jorku i myśmy zresztą mówili o Białym Domu, że tam owce wypasano. No to Nowy Jork był trochę wcześniej.
Dzisiaj jesteśmy z piosenkami Ellie Fitzgerald, ale śpiewanych przez bardzo wiele ciekawych osób, ale to dopiero Asia nam powie, który numer wylosuje i przez to jaką osobę. I tak dzisiaj jesteśmy od 1 do 14.
5.
Numer 5, czyli You Will Have to Swing It w wykonaniu Natalie Cole i Shaki Khan.
The concert was over at Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, but it's all over now. When from the gallery way up high, there suddenly came this mournful cry. Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you'll simply have to blit do do dwit do do dwit me out. Diddle-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly- to Paganini. Breathlessly we wait. Your masterful baton, go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. We've heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. What a great ovation! Your interpretation.
Od razu ciekawostkę Janny Łaszcz. Mam jedną małą, krótką.
Dobrze.
To ta ciekawostka Janny Łaszcz zawiera się w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu słowach. W Nowym Jorku znajduje się 1700 parków, a to w sumie 8, bo 1700 miałam napisane liczbą.
Co? To ile jest w końcu tych parków? 1700 czy 8?
Mówiłam, że 8 słów.
Aha, znamy już ciekawostkę Janny Łaszcz. Nie widzę dalszych przeszkód, żeby przejść do tych trzech głównych punktów, o których wspominałem. I skoro już jesteśmy przy Strawberry Fields, to możemy sobie przejść jednym z takich najbardziej filmowych kadrów. Jeżeli coś jest kręcone w Central Parku, to jest dokładnie tam kręcone. I mówię o Bow Bridge, czyli o tym prawie 20-metrowym, tak chyba 18 metrów ma długości, most nad jeziorem o takiej charakterystycznej, żeliwnej konstrukcji. Tam są takie wzory i wszędzie, to najbardziej pamiętam zawsze w Woody Allenie, to jest zawsze dokładnie ten most jest i oni tam chodzą i te pary zakochani, tam łabędzie i coś tam. A tak naprawdę ta woda jest brudna, tam zawsze nie najładniej pachnie,
i przede
tam nie
wszystkim
ma w ogóle
jest...
trawy, wszystko jest zadeptane, milion turystów.
Właśnie.
Także to nie jest sorry, no filmy zupełnie nie oddają Central Parku, który no zamienił się trochę w taki...
Rada Joanny Łaszcz na dzisiaj. Nie wierzcie internetom i nie wierzcie filmom, które są kręcone w Central Parku, bo absolutnie to nie jest prawda.
To może złota myśl, a nie rada.
Aforyzm?
Epitafium ci wystawię takie.
Dobrze, dziękuję.
Kolejnym takim miejscem, które trzeba zobaczyć w Central Parku, jest ta oczywiście wielka fontanna z takim aniołem na samej górze i tam na przykład, nie wiem czy pamiętasz, kręcili w domyśle. Miał jedną z głównych swoich akcji Stewart Malutki. Pamiętasz ten film, co jeszcze ten Dr. House grał jego ojca i tak dalej?
Stewarta oglądałam zdecydowanie dawno temu, muszę zobaczyć. W każdym razie tak, tutaj bardzo dużo różnych filmów było kręconych. Warto sobie też poczytać o tych, które konkretnie i co tam faktycznie można zobaczyć.
No i poza tym oczywiście mamy Wallman Ring, czyli lodowisko, które zostało wyremontowane w latach 80. XX wieku przez Donalda Trumpa i zrobił sobie biznes po prostu w Central Parku, kupując to lodowisko i niesamowitą popularnością się cieszy, prawie tak samo jak to lodowisko pod Grand Terminal.
Zauważyłeś, że praktycznie w każdym odcinku mówimy coś o Donaldzie Trumpie?
No bo on ma wszędzie pieniądze, nie możemy po prostu nie wspominać o tym. On jest wszędzie, wszystko kupi.
Ale nam za to nie płaci, więc spokojnie.
Spokojnie, nie płaci nam za...
Nie, jesteśmy obiektywni.
Ale my nie lokujemy produktu chyba, co? Nie lokujemy produktu, mówiąc o tym, że on to kupił.
Nie
że
wiem.
Ma lodowisko. Nie, to nie jest lokowanie produktu.
To jest informacja.
No ale lokowanie produktu też jest informacją przecież, bo ciebie informuje, że to na przykład jest dobre.
Ale wtedy musisz to wykupić. To znaczy musisz zapłacić za to.
No tak, ale a skąd oni mogą wiedzieć, że my teraz nie dostajemy grubych pieniędzy od, wiesz, hashtag Trump Train?
Bo myśmy to powiedzieli na antenie. Trzeba nam wierzyć.
Może tak. Jeżeli słuchacze założą, że nie jesteśmy kłamcami, to może tak faktycznie być.
Nie jesteśmy, nie kłamiemy, absolutnie nie mówimy prawdę, cała prawda.
O, i to jest bardzo dobra rada Joanny Łaszcz, a nie tam jakieś epitafia. Ciekawe.
I mauzolea też może być. Central Park, jak policzyli eksperci, wart jest 530 miliardów dolarów. To tak a propos właśnie Donalda Trumpa i jego pieniędzy.
No to, ale chodzi ci o wykup terenu, czy o to, co aktualnie tam się znajduje?
To znaczy...
Bo kłóciłbym się, że na pewno więcej.
Internety mówią, że eksperci nie do końca się
nie do końca wiedzą. Że eksperci nie do końca wiedzą. Ale to bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, bo zastanawiam się, czy eksperci wliczyli w to Metropolitan Museum, czyli tą galerię sztuki, o której będziemy pewnie wspominać także za tydzień, która de facto znajduje się na terenie Central Parku. I tam jest, ja tam byłem 5 godzin, to było super. Chodzenie po muzeach, wiem, że nie brzmi fajnie, ale ile razy ja jestem gdzieś zawsze, to chodzę po tych muzeach. Naprawdę tyle, ile tam mają europejskich twórców, artystów, malarzy. No ogromne mają zbiory. No.
Dlatego następny odcinek będzie poświęcony tylko temu muzeum. Natomiast...
Nie, także. Powiemy jeszcze coś ciekawego.
Dobrze, to jeszcze się zastanawiamy, co może być ciekawego. W każdym razie teraz przechodzimy do Muzeum Historii Naturalnej. Czy jeszcze chcemy coś powiedzieć a propos Central Parku?
Tak. Tak. I chciałem jeszcze dodać, że jak to jest, że oni już chcą przejść do historii, do Muzeum Historii Naturalnej, nie wspominając o zamku belwederskim w Central Parku.
A faktycznie
jeszcze
jest.
A ja takie uspokajam, właśnie o tym wspominamy. chciałeś przyjść do Muzeum Historii Naturalnej, ale to już w następnym wejściu po przerwie i teraz Asia będzie znów losować.
Od ile do ile
od ja 1 mam? Do 14 bez 5.
Bez 5, od 1 do 14.
Coś niskiego, bo te niższe są fajne.
To nie była podpowiedź.
Ale te wysokie też są fajne, a te środkowe takie, kto lubi, ten lubi.
2.
I mamy Lullaby of Birdland w wykonaniu Shaki Khan.
What I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they're in love? That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. Me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Pick up a heart to turtle dove, Bill and Coo. Sweet, and then we'll go flying high in birdland, high in the sky, above the clouds. Oh, because baby, we're in love. Lullaby of birdland. Ooh, lullaby of birdland.
Teraz ta historia prawidłowa, czyli jedno z największych na świecie muzeów przyrodniczych. Otwarto je w 1877 roku.
Pomysłodawcą utworzenia muzeum był w 1869 roku student Harvardu Albert Smith Bickmore.
I od tamtego czasu zgromadzono ponad 30 milionów okazów i różnych artefaktów. I możemy od razu powiedzieć, że to nie są tam i tylko motyle i szkielety dinozaurów, te najbardziej popularne, bo właśnie z jednej z największych światowych kolekcji szkieletów dinozaurów to muzeum słynie, ale to także są przedmioty codziennego użytku z czasów także prehistorycznych, z kontynentu Afryki, Australii, także z całego świata zbiory. No i oczywiście największa popularność to jest to Milstein Family Hall of Ocean Life, gdzie wsadzili na środek sali wielkiego walenia i wszyscy tam przychodzą, można powiedzieć, walą, żeby zobaczyć tego wieloryba do środka.
Ale UG też ma swój szkielet walenia, więc przepraszam najmocniej, muszę jechać do Muzeum Historii Naturalnej, żeby podziwiać walenia, ale już na przykład jakieś pterodaury czy egzotyczne gatunki.
No to tam szkielety walenia, to każdy może sobie mieć szkielet walenia. No ja też mogę sobie kupić szkielet walenia do domu, ale takiego prawdziwego, 1:1 rozmiarów walenia, zrobionego jeszcze tak, żeby wyglądał na prawdziwego, to nad sufitem zawieszonego jeszcze długo nie będę mieć.
Z całym szacunkiem, ale szkielet
nie
jest
jeden,
prawdziwy.
Ich jest kilka. Przecież szkieletów waleni tam jest kilka, ale jeden waleń odtworzony w stosunku 1:1 na środku.
A jest sztuczny.
I to jest wtedy, no oczywiście, że jest sztuczny.
No właśnie, ja mówię, że po prostu...
A UG ma sztucznego walenia?
Nie,
to
ma...
chyba nie. Niesamowite, przytłaczające ilości osób do tego Muzeum Historii były koszmarne, dlatego pierwszego dnia, tak jak planowałem się tam wybrać, nie wybrałem się tam od razu, tylko zdecydowałem się na pójście do właśnie Metropolitan Museum z Galerią Sztuki. I co się okazało, że tam jest jeszcze więcej osób, więc wróciłem z powrotem i pokornie czekałem w kolejce.
Ile czasu
żeby
czekałeś?
Dostać się... 50 minut.
No to panie, to jaka kolejka, to jest żadna kolejka, naprawdę.
50 minut pewnie w tym Metropolitan, ale z 1,5 godziny do Muzeum Historii Naturalnej, tak.
Dobrze, no to już tam trochę więcej. Ale to i tak nie jest źle.
Ale wiesz co, no jak przychodzę do muzeum i płacę to powiedzmy $20, chociaż nie w każdym płaciłem w ogóle, bo bank, w którym miałem konto w dolarach stanowe, organizował darmowe wejścia dla wszystkich osób posiadających kartę w tym banku. I wchodziłem na kartę z banku. Student potrafi.
Student kombinator jeden po prostu.
Ale nawet o tym nie wiedziałem, jak zakładałem to konto, tylko później się dowiedziałem. A o czym ma pan konto w banku? Piip! A, tak, mam konto w banku. Piip! I wtedy mówię,
no to pan chodzi do muzeum.
To pan wchodzi na kartę. Kartę pan pokaże i wchodzimy. Ale tak jak mówiłem, wystawy na pierwszej kondygnacji i tak dalej, to życie oceaniczne, meteoryty, minerały, kamienie szlachetne i tak dalej, i dalej tak bardzo pasjonujące przedmioty, jakimi są minerały i kamienie, ale potem można sobie wykupić taki dodatkowy tour i w związku z tym, że wszystkich tych dodatkowych nie da się obskoczyć w jeden dzień, to wybrałem jeden i to było właśnie życie pod mikroskopem, czyli wszystko to, czego nie widać. I tam były robaki żyjące na naszej skórze w takim powiększeniu, powiedzmy tam tysięcznym, i oglądałem, jakie robaki na nas siedzą. I tak patrzę, a to jest imitacja ludzkiego włosa przy tym robaku? To on jest taki mały i tam się żywi naszą skórą? A oni mówią, tak, właśnie tak to wygląda. Aktualnie na pana ciele znajduje się 10 milionów takich robaków. Ja to myślę, to bardzo przyjemnie, że się wybrałem właśnie na tą wystawę i tak mnie tam wzbogacili umysłowo o tym, że tak naprawdę nigdy nie jesteś czysty i zawsze ciebie coś zżera.
Nigdy nie jesteś sam, rozumiesz
to? Nigdy nie jestem sam, jestem z moimi robakami. Trzeba je zacząć nazywać. Ale w każdym razie, Jezus Maria, to było coś strasznego i one wyglądają jak takie poduszki z takimi ogórkowymi nogami i takie odkurzacze bez oczu, które nam wsysają wszystkie brudy ze skóry i później się tym żywią i mają dzieci na nas. Robią sobie na nas dzieci i to było straszne. Także tyle chyba ode mnie.
Tak, ja już po prostu tutaj, nie wiem, czy płaczę ze śmiechu, czy płaczę z przerażenia, w każdym razie zaczynam płakać, więc jeżeli masz jeszcze coś do dodania, to dodaj.
Ty pomyśl sobie, ile ich zabijasz podczas prysznica, a nie.
Bo ja dodam tylko tyle, że w tym muzeum w 2006 roku nakręcono znaną komedię Noc w muzeum, 3 lata później drugą część i nawet jeżeli nie spotkał się z uznaniem krytyków, no to oczywiście wpłynął na to, że masz takie kolejki, że stoisz 1,5 godziny tylko po to, żeby dowiedzieć się, że na tobie żyje 10 milionów różnych dziwnych robaków? Robaków.
No, robaki.
Robale.
Żyjątka.
Robale. No to w sumie nie wiem, czy jeszcze byście chcieli czegoś się dowiedzieć dzisiaj wspaniałego. Może jakąś piosenkę na koniec, bo to już chyba bardzo dużo dzisiaj było mówione różnych ciekawostek. Trzeba to jakoś teraz przetrawić, szczególnie ta ostatnia wiadomość nas tutaj poraziła.
Oblazła, można by powiedzieć. A na zakończenie piosenka Dream a Little Dream of Me w wykonaniu Diany Krall i Hanka Jonesa, a my się na dzisiaj żegnamy. Jan Białostocki.
I Anna Łaszcz. A wiesz, że dzisiaj jest Wielkanoc?
No, coś mi się obiło o uszy.
Więc może tak na koniec optymistycznie, no bo takie ciekawostki Jana Białostockiego nas zaoferowały, więc jeszcze tak, żeby coś miłego było. Wszystkiego najlepszego.
Wesołego jajka.
Wesołych świąt wielkanocnych.
A nie przypominam sobie, żeby tam był jakiś szkielet królika w tym muzeum.
Kurczaczka?
Ale kurczaczka to sobie potrafię wyobrazić, ale chciałbym zobaczyć, ile królik ma kości. I z tymi przemyśleniami was zostawimy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Amerykańsku.